Rozdział 192. Trzeci dzień natarcia. Piąty Baon, trzymający dotychczas zdobyte przedmioty, na których ustaliły się rezultaty drugiego zwycięskiego natarcia, to na nich podporucznik Durlik dziwował się, obserwując natarcie czołgów bez piechoty. Dochodzi druga w nocy, 22 maja. Z drogą numer 6, tą przecznicą w góry, na której wczoraj zgubiłem żółty kabel, donoszą sprzęt prawie 2 kilometry do Santa Lucia. Oficer łącznikowy 18 Baonu ich nie odnalazł. Przewodnik 12 pułku Ułanów poprowadził jedną z kompanii złą trasą. Noc ciemna. Błyszczy w niej dom płonący w Piedimonte. Drogowskazy to pociski nieprzyjaciela, rozrywające się w rejonie stanowisk, na które dąży batalion. Na świt obsadzili się w terenie, w którym leżały powalone drzewa i niebawem przed każdym stanowiskiem wyrosło drzewo. Podpułkownik Bobiński z wieczora planował natarcie na 7 rano. Podpułkownik Piłat zwracał uwagę, że nie będzie miał do tej godziny rozpoznania. Nie ma co rozpoznawać, sucho uciął podpułkownik Bobiński. W Piedimonte nie ma nikogo. Wielka sylweta podpułkownika Piłata, przesuwająca się między stanowiskami, wygląda jak jedno wielkie strapienie. Nie ma żadnej łączności. Radiostacja rozregulowała się przy podchodzeniu, a kabel jeszcze nie przeciągnięty. Przydzielony oficer artyleryjski jest bez ognia. Nie ma łączności, a zresztą jego niepodciągnięte baterie są na ostatnich celownikach. Moździerze są bez amunicji, której w nocy nie zdążono donieść. Zastępcę podpułkownika Piłata, majora Tarkowskiego, który ruszył z drugą kompanią, nie czekając na roztasowanie batalionu, spotyka w Piedimonte ogień. Kamienie rozprysków dzwonią po hełmach. Kompania się rozprasza. Kapral Czaplicki dwukrotnie idzie do tyłu ich zbierać. Pościągał ich. Duszą się z ułanami czołowego plutonu podporucznika Koczego w dwudomkach na spirali. Sam major Tarkowski dociera do schronu, w którym siedzą ułani. W schronie jest niesamowicie pełno. Saperzy, piechurzy, załogi rozbitych czołgów. Odprawa. Czy jest rakietnica? Pyta major Tarkowski. Sumitują się, nie przynieśli. To ja przyniosę, mówi podporucznik Śniechowski, dowódca sąsiedniego plutonu. Znaleźliśmy komplet po Niemcach. Przyniósł, dał podporucznikowi piechoty. Ten otwiera torbę, manipuluje rakietnicą. Huk, blask, pełno białego, gęstego dymu. Pewno wybuchły tellerminy złożone w kącie schronu. Przeszywa wszystkich myśl. Rzucają się do wyjścia. Podporucznik Śniechowski unosi krwawą rękę. Wybuch mu wyrwał z niej kawał mięsa. Kierowca unieruchomionego czołgu, Karaś, któremu w tym niesamowitym ścisku udało się zdobyć miejsce pod pryczą i zasnąć, wydaje niesamowite ryki. Wali ręką w blachę pryczy i krzyczy: ratunku, gdzie wyjście? Posłyszawszy wybuch, przyśnił, że czołg jest trafiony, a on nie może znaleźć klapy. Pluton podporucznika Śniechowskiego wydusił Niemców w upatrzonym bunkrze. Następne patrole majora Tarkowskiego doszły do stanowisk nieprzyjacielskich o kilkanaście metrów. Ranni zostali kapral Krzyżanowski, podchorąży Rybarczyk, strzelec Bakoszyński. Na 553 na ziemię niczyją znów poszły patrole trzeciej kompanii piątego Baonu. Plutonowy ważny, znany patrolowiec z trzeciego Baonu SBSK z kampanii libijskiej, który zginął następnie w akcji nad Adriatykiem, poszedł skrycie zakrzaczonym terenem do spostrzeżonych Niemców, obrzucił ich granatami, zabił dwóch i wziął pięciu jeńców. O godzinie 10:00 podpułkownik Bobiński oznajmia: będziemy nacierać o 12:00. Czołgi wprowadzą piechotę do miasta. Dowódca Baonu, podpułkownik Piłat, podkreśla trudności w przygotowaniu natarcia na wyznaczoną godzinę. Rozpoznanie nieskończone, łączność niezorganizowana, moździerzom brak amunicji. Podpułkownik Bobiński upiera się przy natarciu, twierdząc, że nieprzyjaciel w mieście jest słaby, że uprzedniej nocy był sam osobiście w mieście z patrolem ułanów na rynku i tylko brak piechoty uniemożliwił mu utrzymanie miasta. W natarciu czołgi mają wprowadzić piechotę do miasta. Po tych tarasach?